Maciej Replewicz, Stanisław Bareja, Alternatywnie. Wydawnictwo Zysk i Spółka. Mówi autor książki.
Kiedy wielu jego kolegów filmowców sobie przy kawie, przy koniaczku siedzieli w kawiarniach, tam psioczyli na tą komunę, która rozdawała im talony na samochody, rozdawała im przydziały mieszkań, nagrody państwowe, no Bareja nie sprawiał wrażenia opozycjonisty, natomiast on realnie działał w tej opozycji. W 80 roku na dachu własnego samochodu przewiózł maszynę offsetową. Nie byłby zadowolony, gdyby mu przyklejać właśnie łatkę takiego działacza opozycyjnego. On po prostu robił to, co uważał za stosowne, za przyzwoite, za właściwe.
Latem 1982 roku w domu reżysera odbyło się kilka spotkań podziemnego Regionalnego Komitetu Wykonawczego NSZZ Solidarność Region Mazowsze RKW, konspiracyjnej struktury kierującej działaniami w regionie Mazowsze. Wśród nich znaleźli się Zbigniew Bujak, Zbigniew Janas, Wiktor Kulerski, Zbigniew Romaszewski. Poza udostępnieniem lokalu, Bareja pomagał Bujakowi i Romaszewskiemu, sugerując zmianę wyglądu. W liście gończym KR6668/81 czytamy:
Bujak Zbigniew, syn Jana, urodzony 29 listopada 1954 roku, zamieszkały Podkowa Leśna, ulica Sosnowa 26. Wzrost 179 cm, szczupły, wysportowany, włosy ciemnoblond, faliste, zaczesane na bok, oczy piwne, blizna na lewej skroni, może mieć zarost i dłuższe włosy.
W zmiennikach prezes Koniuszko prosi rekwizytora o dostarczenie wąsów. Doświadczenia reżysera splotły się z fikcją scenariusza, gdy dostarczył ukrywającemu się Bujakowi perukę i wąsy, udzielając wskazówek, jak skutecznie zmienić wygląd. Bujak był najdłużej ukrywającym się działaczem związku. SB aresztowało go dopiero w maju 1986 roku. Niektórzy filmowcy negatywnie oceniali pracę Barei nad scenariuszem Alternatywy 4, odczytując ją wręcz jako kolaborację z reżimem Jaruzelskiego. Nie znali prawdy. Kontynuację prac aprobowały władze zdelegalizowanej Solidarności, o czym wiedzieli tylko nieliczni, najbardziej zaufani. Paradoksalnie postawa, którą niewtajemniczeni odbierali jako złamanie bojkotu, ułatwiała konspiracyjną działalność reżysera, stanowiąc doskonały kamuflaż. Zbigniew Romaszewski, 2009.
Ze Stanisławem Bareją spotkałem się kilka razy, jeszcze przed aresztowaniem w sierpniu 1982 roku. Był nam bardzo przychylny, udostępniał swój dom.
Na przełomie 1981-82 roku Tomasz Michalak, którego raporty SB określały mianem bezpalczyka, w dzieciństwie stracił kilka palców lewej dłoni, sporządził na własny użytek dowód osobisty na nazwisko Macieja Milnikiela, kolegi, który przebywał na emigracji w Australii. Wraz z dowodem nosił fotografię żony i dziecka. Dodatkowo w jego portfelu były listy, które napisał sam do siebie. 31 stycznia 1982 roku Michalak miał przy sobie egzemplarze konspiracyjnego tygodnika wojennego. Michalak, 2015.
SB-cy zatrzymali mnie i na kilka godzin przykuli do kaloryfera. Miałem sfałszowany dowód i nikt tego nie zauważył. W ostatnią niedzielę stycznia na Mostowie było pusto. SB-cy, którzy mnie znali, tego dnia mieli dzień wolny. Przesłuchujący mnie nie skojarzył nazwiska Milnikiel z poszukiwanym Michalakiem. Jako Milnikiel podpisałem lojalkę. Usłyszałem jeszcze, że mam się z nimi spotkać w środę. Wyszedłem z Pałacu Mostowskich. I tyle mnie widzieli. Był to chyba jedyny przypadek, że wypuścili faceta ze sfałszowanym dowodem.
SB interesowało się osobą reżysera co najmniej od lat 70. W latach 1972-86 w jego filmach grały przynajmniej trzy osoby zarejestrowane przez bezpiekę jako tajni współpracownicy. Nie wiemy, czy TW Agnieszka, TW Zbyszek, TW Papkin oraz inni niezidentyfikowani do dziś agenci grający w jego filmach sporządzali donosy na reżysera. Jego wyjazdy związane z filmem, ale także te prywatne, uszły uwadze bezpieki. Po powrocie Barei z Francji ze zdjęć do Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, SB sprawdzało akta osobowe reżysera. Dokument z prośbą o nadesłanie akt osobowych Stanisława Barei, określany klauzulą tajne po wypełnieniu, nosi datę 19 sierpnia 1977 roku. Niepokój bezpieki mógł wzbudzić fakt, że tuż po powrocie ze zdjęć w Paryżu reżyser ubiegał się o ponowny, tym razem już prywatny wyjazd do Francji. W latach 80. przy realizacji seriali reżyser starannie dobierał skład ekipy, unikając osób wykazujących postawy proreżimowe, niektórych aktorów konsekwentnie omijał, miał swoją prywatną czarną listę, na której znajdowali się ci, którzy kolaborowali z systemem i wsparli stan wojenny.
23 września 2006 roku, w 30. rocznicę powstania Komitetu Obrony Robotników, prezydent Rzeczpospolitej Lech Kaczyński wręczył ordery założycielom, członkom i współpracownikom KOR. Jednym z odznaczonych pośmiertnie krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski był Stanisław Bareja, który tak mówił o filmie Miś.
Ten mój ostatni film Miś w moim założeniu i Staszka Tyma był opowieścią o prawdzie i kłamstwie. To jest nie tyle opowieść o tym, jak jakiś działacz próbuje dostać paszport, tylko to jest opowieść o człowieku, który nie mówi słowa prawdy. Zresztą tak samo nie mówi prawdy ani razu jego partnerka, nie mówi ją jego koledzy i tak dalej, ale mistrzem kłamstwa jest on i dlatego wygrywa. Prawdę mówią tylko prostacy, którzy tam są przez nich wszystkich manipulowani i sterowani. I wydaje mi się, że po prostu śmiech służy mi jako łatwiejszy sposób dotarcia do ludzi, ponieważ te moje filmy ogląda bardzo dużo widzów. No to myślę tak, na straty nikogo nie narażam. One przynoszą zysk, czyli przedsiębiorstwo powinno być ze mnie zadowolone. Ja mówię to, co myślę. I wydaje mi się, że ludziom wskazuję na pewne niebezpieczeństwa, ostrzegam ich przed czymś, a że się przy tym bawią, no to już trudno. To już jest ten koszt, który musimy zapłacić.
Mówił Stanisław Bareja, bohater książki Macieja Replewicza Stanisław Bareja alternatywnie. Książkę wydało wydawnictwo Zyski Spółka. Jej fragmenty w tym tygodniu czytali Katarzyna Adamczyk-Kuźmicz i Maciej Honzła. Przygotował Piotr Świątkowski.